Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witają się z Państwem, jak zawsze, wypoczęci, rzeźcy i bez zaburzeń dykcji, ojcowie.
Ojciec Michał Nowak, franciszkanin, depersonalizacja, jak to ojciec w zeszłej audycji ujął, to tak sobie ćwiczę cały czas.
Depersonalizacja.
Nie, demitologizacja, przepraszam.
Demitologizacja. No, tak. I ojciec Maciej Baron, werbista, słownik wyrazów obcych i blisko znacznych.
Teologia i wszelkie inne nieznane nam wyrażenia, którymi tu ojciec...
Ja je wybieram losowo, ja nie wiem, co one znaczą. Po prostu wybieram jedno trudne słowo do każdej audycji.
Tak.
Kochani słuchacze, gromadzimy się. Dzisiaj jest już...
22.
Drugi dzień listopada.
Tak. Nie chce być inaczej.
Niedziela, która ma przepiękny tytuł, który sam w sobie jest jak miód dla naszych zbolałych rzeczywistością oczu i uszu. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, która jest jednocześnie takim podsumowaniem i zakończeniem kolejnego roku kościelnego, który dane nam było przeżyć. I Słowo Boże, które nam dzisiaj towarzyszy, bo gromadzimy się nie po to, żeby sobie tutaj docinać, czy żeby sobie żartować. Jeżeli Państwo odnieśli takie wrażenie, to bardzo nam przykro. Ale gromadzimy się tutaj po to, aby pozwolić temu słowu wybrzmieć. A więc pozwolę sobie je odczytać.
Proszę.
Dzisiaj czytamy słowo z Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 25. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
Tak, Bóg zapłać Ojcu za przytoczenie tego obszernego, skądinąd fragmentu, ale dobrze nam znanego. Niezwykle uroczysty obraz, który się zawiera w tej Ewangelii. My mieliśmy już jakby tego zapowiedź trochę tydzień temu, kiedy czytaliśmy tę Ewangelię o Panu powracającym z podróży, który rozliczał się ze swoimi sługami, ale dziś to jakby spotkanie Pana ze sługami, moglibyśmy to tak trochę również metaforycznie określić, ono ma wyraźnie charakter sądu i to właśnie takiego niezwykle uroczystego. Syn Człowieczy, który niczym król ze swoim dworem, nie, przybywa na końcu czasów po to, aby sądzić. I to jest dosyć ważne, że ten koniec czasów nie jest określony. Jezus się tym zupełnie nie zajmuje. I to, drodzy Państwo, jest, myślę, niezwykle ważne, dlatego że w przekazie tej Ewangelii chodzi o to, żeby nam uzmysłowić, że ten kres czasów nastąpi i ten sąd się dokona. Natomiast kiedy? To pytanie w ogóle nie istnieje. W znaczeniu takim, że to jest pytanie, które nie jest dla nas ważne, ono nie jest istotne. My wierzymy w Słowo, wierzymy, że to Słowo ma wartość i to Słowo jest prawdziwe i to Słowo się z pewnością zrealizuje i w Słowie Bożym jest wszystko zawarte, co nam jest do zbawienia koniecznie potrzebne. Jakby nie ma tam informacji pobocznych, nie ma tam informacji, które są dla nas zupełnie nieważne, które nie są istotne. I jak się okazuje, informacji o końcu świata, o kresie czasów nie ma. To znaczy o jego dacie. I to my mamy taką tendencję chyba, że dużo bardziej interesuje nas to, czego nie ma gdzieś, niż to, co jest. Jakoś mniej jesteśmy skłonni zajmować się treściami nam danymi, ale skupiamy się raczej na tych smaczkach, które w naszym zdaniem winny się tam znaleźć, a się nie znalazły.
No nie wiem, czy słyszałeś, ale ostatnio powstała nowa taka interpretacja tej słynnej przypowieści z tego kalendarza Majów na wpół przetłumaczonego, który to miał 12.12.2012, tak. zakończyć historię. Okazało się, że jest błąd mały, nie wiem, czy tam źle policzyli pióra w ogonie którejś papugi i wyszło im, że to jednak chodzi o 2020.
Że
to ten rok covidowy, tajfunowy, trzęsienioziemiowy jest właśnie tym rokiem, o którym mówi owa tabliczka majowa. No jak im nie wyjdzie w tym roku, to pewnie będziemy liczyć te pióra dalej.
Ale to nie oni pierwsi takimi rachunkami się zajmują. Nie? Wiemy dobrze, że takich przepowiedni było całkiem sporo i wcale nie zajmowano się jakby wyliczeniami Majów, tylko częstokroć ekspertów z Brooklynu choćby, którzy,
to mają kalkulatory.
Którzy mieli tam rzeczywiście jakąś gorącą linię z niebem i bardzo jasno orzekali.
A zakłócenia były.
No nie wyszło, żadna z tych przepowiedni rzeczywiście się nie ziściła. Trochę ironizujemy, oczywiście nie chcemy nikogo obrazić, ale to jest przykład bardzo jasny tego, że oczywiście mówimy o świadkach Jehowy, Państwo dobrze wiedzą, bo kto ma trochę lat, przynajmniej tyle ile my, to niejednokrotnie te wieszczenie końca świata z dokładną datą słyszał. Potem świadkowie z tego się wycofali, nie robili już tego w taki sposób, ale to nam pokazuje bardzo jasno, że to taka zabawa gorącym ziemniakiem, że to tak naprawdę do niczego nie prowadzi, a na pewno nie do tego, żeby jakąkolwiek treścią wartościową nasycić. Słowo nam mówi dzisiaj: sąd nadejdzie. Nie jest ważne kiedy. To nie jest istotne, to nie jest istotna treść dla zbawienia. Dlatego jakby gotowość ma, że tak powiem, towarzyszyć nam nieustannie, bo ten sąd może się wydarzyć dziś jeszcze o godzinie na przykład 18:00. Albo jutro o 6 rano.
Biedronka jest do której czynna?
Biedronka chyba teraz przedłużyli jakoś.
Dobrze, tak, no, zdążymy.
Tak.
To, co ojciec tutaj, Michał, słusznie zauważył, że jest w nas takie pragnienie właśnie bardziej koncentrujące się na tym, czego nie ma, chociażby w Słowie Bożym, niż często na tym, co jest, jest oczywiście słuszne. Ale mnie się też wydaje, że ta Ewangelia, która zamyka rok kościelny, kolejny w naszym życiu, znów przypomina nam o takiej bardzo podstawowej zasadzie, która nam gdzieś chyba troszeczkę ucieka ostatnio. Dzisiaj jest takie popularne stwierdzenie, że nie wszystko jest takie czarno-białe, nie? Że nie wszystko jest takie zero-jedynkowe, jak nam się wydawało. Że rzeczywistość ma warstwy, tak jak ogry mają warstwy, tak jak cebule mają warstwy.
Tak. I tort.
I tort też ma warstwy. I że każda sprawa ma swoje drugie, trzecie, czwarte dno i zależy z jakiego kąta, gdyby spoglądamy na jakieś wydarzenie, zjawisko, że trochę się to wpisuje w to, co żeśmy kiedyś mówili o tych narracjach, które dzisiaj każdy ma swoją, czy chociażby o tym, że ludziom myli się dzisiaj posiadanie opinii na jakiś temat z prawdziwą wiedzą, czy chociażby z prawdą o jakimś zjawisku, czy o jakiejś rzeczywistości. I to wszystko jest prawdziwe. I ta Ewangelia dzisiaj przychodzi z takim majestatycznym obrazem i ta Ewangelia dzisiaj przychodzi do nas takim bardzo czytelnym przypomnieniem, że wręcz przeciwnie, rzeczywistość jest zero-jedynkowa. Ona jest w pewien sposób czarno-biała. Oczywiście ma w sobie wiele barw i wiele odcieni i całą paletę kolorów, ale w tym sensie takim znaczeniowym te słowa Jezusa, które wypowiada w formie tej historii o królu, no one przypominają, że nie można się do końca pławić w takim klimacie tego, że nie do końca wszystko jest jasne, nie do końca wszystko jest oczywiste, że może jest jednak inaczej niż nam się wydawało, czy niż jak słyszeliśmy, że ma być, że tutaj jest takie przypomnienie bardzo mocne, że rzeczywistość w tym wymiarze takiej wartości, która jest jak gdyby wartością w oczach Bożych, ona jest zero-jedynkowa. Tutaj nie ma wartości pośrednich. I mimo wielu zachęt do tego, żeby przez życie przejść z lekko przymkniętymi powiekami, żeby na pewne rzeczy przymykać oko, żeby nie być tak bardzo serio,
tak,
żeby nie brać rzeczy, które nie mają znaczenia zbytnio do siebie. To nie jest dobra rada, ponieważ no to jak gdyby sprzyja takiemu życiu, no trochę w pejzażu, który jest malowany, nie wiem, gwaszem czy jakąś pastelą, który nie ma żadnych ostrych konturów.
Gwasz. Ładne słowo.
No jest to trudne słowo na dziś. Ale nie jest tak, moi drodzy. Ta Ewangelia dobitnie nam o tym przypomina, chociażby przez tą skalę wielkości, która jest ważna dla tego Bożego oka. Dla Niego jest ważne to, co jest najmniejsze. To ziarno, ten pyłek, który czasami nam się właśnie wydaje tak nieistotny, albo wręcz przeszkadzający. To może być coś o kluczowej wartości dla naszego życia i dla naszego zbawienia.
Pięknie to ojciec ujął. Rzeczywiście. Widać wyraźnie, że te kawy, które ojciec tutaj sączy...
Sączy, naprawdę, ja się w nich kąpię.
Naprawdę wydają owoce. Owoce są słodkie. Ja wrócę do tej idei sądu i chcę zwrócić Państwa uwagę na co? Na to mianowicie, że przed sędzią stają wszyscy. Mhm. Że tam nikt nie jest pominięty. Zejdą się wszystkie narody i staną rzeczywiście przed sędzią i on dokonuje podziału, przy tym nikogo o nic nie pyta. Zauważcie, że tam nie ma przesłuchania żadnego. To jest zupełnie inaczej niż w sądzie ziemskim, mhm. Dlatego że Pan wie wszystko. I on nie musi bazować na tym, co ludzie powiedzą i dlatego jego sąd jest nieomylny, ponieważ my w sądach ziemskich jesteśmy w stanie pokombinować troszeczkę. Jesteśmy w stanie nawet pod przysięgą, wiemy dobrze o tym,
wygenerować niesamowite ilości szarości.
Tak. Treści bardzo interesujące, ale nigdy nie istniejące. Natomiast Pan Jezus nie musi nikogo pytać. Zresztą już za jego życia tu na ziemi, kiedy chadzał, mówiono, ty nie masz względu na człowieka, nie zależy ci na tym, co ludzie myślą. Takie przekazy faryzeusza do niego kierowali, natomiast ewangeliści zapisali taką choćby uwagę, że Jezus nie musiał nikogo o nic pytać, bo wiedział, co kryje się w sercu człowieka. Kiedy przyjdzie na końcu czasów, z całą pewnością tą wiedzą się posłuży. I nie będzie potrzebował czynić różnych tam przesłuchań, nie będzie musiał się dowiadywać, nie będzie musiał pytać tego czy owego, co u tamtego trzeciego się wydarzyło. Bo rzeczywiście wie wszystko. I zobaczcie, że właściwie od razu następuje ogłoszenie werdyktu. Tam nie ma procesu, tam nie ma czynności procesowych. Tam się nic nie rozciąga w czasie, tam nie ma żadnego jakiegoś tam niepotrzebnego już na tym etapie dowodzenia. Tam po prostu jest od razu ogłoszony werdykt. Werdykt tego sądu, który dokonuje się na podstawie zachowań, które później zostaną określone i nazwane. Ta grupa zachowań, które Jezus wymienia, to w Kościele katolickim nazywa się uczynki miłosierdzia co do ciała. To są te wszystkie uczynki, które jakby winniśmy pełnić wobec siebie nawzajem, a które właściwie należą do takiej działalności absolutnie fundamentalno-ludzkiej, powiedziałbym. One winny poprzedzać wszelkie nasze wysiłki ewangelizacyjne. My mamy takie powiedzenie, znaczy my, no w Kościele mamy takie powiedzenie, ja może bardziej bym powiedział, że wy, tu patrzę na ojca Macieja wymownie, jako misjonarze pewnie dużo, dużo bardziej tym powiedzeniem się kierujecie, mianowicie głodny żołądek nie ma uszu. A zatem, żeby człowiek mógł usłyszeć Ewangelię, żeby chciał ją w ogóle usłyszeć, to najpierw powinien być nakarmiony, najpierw powinny zostać zaspokojone tego absolutnie fundamentalne i podstawowe potrzeby, co też bardzo często Kościół czyni. Zaspokaja te potrzeby ludzkie po to, żeby móc od nich startując ukazać też piękno Ewangelii. Nie? I zobaczcie, to co dzisiaj Jezus nam mówi w tej Ewangelii, czy to co nam ukazuje w perspektywie owego sądu, te kryteria sądzenia, one nie są tak całkiem obce, bo już w Starym Testamencie się pojawiały. Choćby Księga Przysłów, rozdział 3, werset 28. Nie mów bliźniemu, idź sobie, przyjdź później, dam jutro, gdy możesz dać zaraz. Tudzież w Nowym Testamencie Jakub też pięknie to zapisuje w 2 rozdziale swojego listu, wersety 15-16. Mianowicie, jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Czyli my te najbardziej fundamentalne gesty miłości wobec siebie winniśmy spełniać, zanim jeszcze w jakikolwiek sposób odskoczymy do Ewangelii, to znaczy do przekazu, do treści, do tego, co Jezus polecił nam głosić. Najpierw mamy głosić raczej sobą, swoim zachowaniem, swoim sposobem bycia, działalnością, którą podejmujemy jako chrześcijanie.
To może teraz krótka przerwa słowno-muzyczna, bo byłby już czas, a po niej ja ustosunkuję się do tej tyrady ojca Michała, w której tu zostałem jako misjonarz postawiony do pionu. Ocknąłem się znowu, tak?
Bardzo zacnie.
Także zapraszamy na krótki przerywnik muzyczny.
To nasza przerwa dobiegła kresu i trzeba się włączyć znowu, ojcze Macieju.
Witamy Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Wracamy do naszej rozmowy, dyskusji nad Ewangelią, która dzisiaj przynosi nam obraz takiego uniwersalnego sądu, który zgromadzi absolutnie wszystkich. Ojciec Michał bardzo tak trafnie zauważył właśnie ową powszechność tego sądu. Bo często jest tak, że nam się wydaje, czy może nam się wydaje inaczej, bo nie mam pewności, czy nam się tak wszystkim wydaje, że ów sąd będzie dotyczył jakiejś wybranej grupy, nie wiem, biskupów, papieży, księży, katechetek. Nie wiem, że to nie będzie takie wydarzenie, które będzie dotyczyło wszystkich, że osoby, które na przykład nie przejawiają żadnego zainteresowania sprawami wiary, że będą w jakiś sposób w tym czasie, nie wiem, zajęte czymś innym, że będą wobec tej rzeczywistości, nie wiem, skierowani do loży, gdzie będą, nie wiem, zimne...
Łuskać fasole.
Zimne przekąski, napoje na przykład, nie będą sobie mogli z dystansu obserwować, co też to będzie się działo z tymi,
katolikami.
Tak, to święci za życia byli, do kościoła biegali i proszę, zobaczymy, co to z tego będzie. Ewangelista nie pozostawia nam złudzeń żadnych i mówi, że zgromadzi ów sąd wszystkie narody, czyli że będzie to sąd absolutnie powszechny, że każdy, kto wyszedł z ręki Bożej i kto do niej powróci po swojej śmierci, w momencie, kiedy nastanie ten czas wybrany przez Pana Boga, co do którego my, na szczęście, tak jak ojciec Michał powiedział, nie mamy żadnych przesłanek, żeby go sobie ustalać na konkretną datę i godzinę, że absolutnie każdy człowiek, każde ludzkie życie będzie zważone. I tym, co jest takie bardzo przejmujące, ale też co stanowi taką piękną platformę też do ewangelizacji, wydaje mi się, jest to, że ten wyrok, znów jak ojciec Michał zauważył, który jest jeden dla wszystkich, zauważcie, nie? W sensie to kryterium, znaczy się wyroku, jest jedno dla wszystkich. Ono w najmniejszym stopniu nie jest kryterium religijnym. W tym sensie, że nie ma wśród tych jezusowych kryteriów z tej przypowieści o królu i sądzie, nie ma żadnej rzeczy, którą można by no, zakotwiczyć przy jednej grupie, w tym sensie, nie, że no nie wiem, ci, którzy odmawiają brewiarz, albo ci, którzy są przywiązani do modlitwy różańcowej, albo ci, którzy uwielbiają godzinki, albo nie wiem, no nie wiem, ktokolwiek, lektorzy, czy turyferariusze kościelne. Nie ma, tu nie ma nic z rzeczy, które my często absolutnie traktujemy jako właśnie te kategorie, które dzielą ludzi, nie? Na dobrych czy złych. Tu nie ma podziału na chodzących, niechodzących do kościoła, na mniej czy bardziej gorliwych, na mniej czy bardziej rozmiłowanych w Słowie Bożym. Zauważ, że to kryterium, które król ustanawia, jest kryterium absolutnie tak jak powiedziałeś, podstawowym. To nie jest kryterium, które, nie wiem, wymaga od nas jakiegoś zaangażowania, biegłości w sztuce chrześcijańskiego żywota w tych terminach, które nam często się wydają takie absolutne, nie? Czyli w długości komży, w kolorze ornatu. Nie, tu jest tylko i wyłącznie to sitko tego cedzaka jest ustalone na najmniejszy możliwy kaliber, nie? Czyli w sensie na jakość twojego człowieczeństwa, które dla nas od chwili wcielenia jest także probierzem niejako naszej wrażliwości na bóstwo, bo Chrystus jest Bogiem człowiekiem, nie? Czyli to człowieczeństwo staje się dla nas także no, taką przestrzenią doświadczenia tego, co Boże.
Ale ojcze, tak mnie tutaj zaintrygowałeś, bo skoro idziesz w tę stronę, to czy nie istnieje takie niebezpieczeństwo interpretacyjne, że ograniczymy nośność tej Ewangelii do dobroludzizmu, dobry człowiek, bo w zasadzie to w zasadzie wszyscy dobrzy ludzie, którzy mieli wrażliwość na innych, się łapią, nie? To w zasadzie trudno mieć jakby oczekiwania do ludzi, żeby jeszcze jakieś tam właśnie brewiarze, czy różańce, czy kościół, czy cokolwiek innego był dla nich ważny. Wystarczy, że po prostu są dobrzy.
Absolutnie nie.
Jak to?
Z tobą polemizował.
Jak to?
To znaczy nie, ryzyko oczywiście jest, bo każdy, tak jak dzisiaj, żeśmy to już nieraz stwierdzili w zeszłym tygodniu, dzisiaj każdy może sobie zbudować taką narrację, jaką będzie chciał. Jeśli ktoś będzie chciał tę Ewangelię przeczytać jako właśnie pochwałę dobroludzizmu, czy nawet wręcz zredukowanie istoty chrześcijaństwa do dobroludzizmu, no rozbije swoje, że tak powiem, zęby o skałę tego słowa, bo jednak tutaj w każdym z tych, powiedzmy, wezwań, które Jezus stosuje, jest jednak wymieniona Jego osoba.
A, właśnie.
Nie daliście mi jeść, pić, mnieście nie przyodziali. A więc Chrystus nie wykreśla się jak gdyby z tego krajobrazu, a wręcz przeciwnie, on się w niego absolutnie wpisuje, nie? Jest włączony organicznie w tą rzeczywistość życia człowieczego, bo życie na miarę człowieka, prawdziwie życie na miarę człowieka jest życiem jak najbardziej Bożym, jest w pewien sposób liturgią, nie? W której dokonują się właśnie te znaki, o których mówi Jezus, nie? Proste, ale jednak znaki, które łączą rzeczywistość widzialną i powiedzielibyśmy prozaiczną z niezgłębioną tajemnicą Boga.
Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Idźcie precz, nie znam was. Ale jak to? Panie, przecież w Twoje imię prorokowaliśmy, w Twoje imię wyrzucaliśmy złe duchy, mocą Twojego imienia uzdrawialiśmy. Nie znam was. To rzecz jasna inne wyjątki z Ewangelii, w których Jezus
się
bardzo...
Troszkę popisuje, ile wersetów zna na pamięć. To tak często do tego doświadcza.
Proszę bardzo, jest! Czekaliśmy długo, ale jest! Odpowiedź na moje zaczepki. Tak, bez popisówy przypominam tylko te fragmenty, w których Jezus mówi, że rzeczywiście sama nabożność, sama religijność, samo jakby przylgnięcie do spraw Kościoła, to mało, podobnie jak sam dobroludzizm, to mało. To znaczy, bardzo jasno nam Pan pokazuje w tej Ewangelii, że potrzeba takiego miksu, potrzeba uwzględnienia jednej i drugiej rzeczywistości, a może nawet trzeba powiedzieć bardzo jasno, że ta dobroć, o której mówi on dzisiaj, to nie jest dobroludzizm, to jest dobrobozizm, bo tak naprawdę ta dobroć, o której mówi Pan, ma wynikać właśnie z Niego, ma płynąć z Niego, a ja mam być dobry Jego dobrocią, mocą Jego dobroci. Moja wrażliwość na drugiego człowieka, moja dobroć wobec drugiego człowieka ma mieć źródło w Chrystusie. To znaczy, tak to płynie, w taką stronę. Ja mam być zakorzeniony w Nim i z Niego mam rzeczywiście zaczerpnąć, wtedy moje działanie rzeczywiście może być skuteczne.
I też czytałem w jednym z komentarzy, że ta Ewangelia jest takim pięknym komentarzem do misterium wcielenia, nie? Bo no, tajemnica wcielenia dla nas, w sensie takim, nie chcę powiedzieć, że w ludowym znaczeniu, nie? Ale została, no niestety, trochę zredukowana do szopki, do anielskiego włosia, do bombek, do karpia, nie? Do życzeń, do kartek, do tego wszystkiego, co jest związane z Bożym Narodzeniem, które już za chwilę będziemy go wyglądać za chwilę już w Adwencie. Tymczasem no, misterium wcielenia, czyli to tajemnica wcielenia, czyli tego, że Pan Bóg stał się człowiekiem, albo inaczej, że Bóg nie tracąc nic ze swej boskości i jednocześnie nie ujmując nic z tego, co jest niejako no, tą podstawą świata stworzonego, poprzez swoje wcielenie wkroczył w historię, nie? I teraz pytanie jest takie, czy są jakieś konsekwencje tego wcielenia, czy to trwa w tym sensie, że ten świat tak potężnie dotknięty w momencie, w którym Bóg staje się częścią jak gdyby no, tego stworzonego przez siebie porządku, czy są jakieś efekty? No, w pewien sposób to pytanie musi kiedyś do nas przyjść, kiedy zaczniemy sobie zadawać poważne pytania o naszą wiarę. I ta Ewangelia pokazuje niejako, czym jest wcielenie, nie? Byłem głodny, nie? Ja byłem głodny w tych wszystkich, którzy konają często z głodu. Ja byłem spragniony w tych wszystkich, którzy nie mają dostępu do grama czystej wody. Ja byłem nagi w tych wszystkich, którzy z bezwstydu, z przemocy, czy z innych nieszczęśliwych rzeczy, no są w różny sposób nagi, nie? To ja jestem uwięziony w tych wszystkich, którzy są niesłusznie, czy niesprawiedliwie oskarżeni, czy którzy w ogóle przebywają w więzieniach, nie? To ja jestem, nie? I tu jest jak gdyby to, co powinno nami, no znów użyję tej frazy, no ale powinno to nami wstrząsnąć w tym sensie, że to jest przypomnienie, na czym polega tajemnica wcielenia, z której z jednej strony nie zgłębimy, choćbyśmy chcieli, no bo jest to tajemnica samego Boga, ale z drugiej strony Pan Bóg w swoim miłosiernym podejściu do człowieka wyraża to w ten sposób, w jaki wyraża. I ta Ewangelia jest jednym z tych pięknych dowodów na to, że Pan Bóg pragnie, byśmy uczestniczyli w tym misterium wcielenia, nie?
Tak, ja myślę, że to też ułatwia nam odnalezienie go, bo przepraszam, zauważcie, że Jezus jakby lubił się utożsamiać. To znaczy, to nie jest jedyna sytuacja, w której Jezus mówi, ja jestem kimś tam, nie? Czy ja, patrząc na kogoś tam, powinieneś widzieć mnie. Pamiętacie, kiedy Szaweł doznaje swojego nawrócenia, to Jezus pyta go wprost, a dlaczego ty mnie prześladujesz? Przecież Szaweł nie prześladował Jezusa, Szaweł prześladował Kościół. Jezus w tej wypowiedzi utożsamia się ze swoim Kościołem, mówiąc, prześladując Kościół, prześladujesz mnie. Dzisiaj, w tej Ewangelii, Jezus mówi bardzo wyraźnie, patrząc na głodnego, na spragnionego, na więźnia, na przybysza, masz szansę zobaczyć mnie. To paradoksalnie jest coś, co ma nam ułatwić sprawę, nie? Bo my często jesteśmy przerażeni, nie? Boga nie widzimy, gdzie go tam szukać, w niebiesiech może, to może przy 34. różańcu rzeczywiście byśmy coś tam, jakby jakąś zasłonę tam odrobinę coś byśmy zobaczyli. Jezus mówi, widzisz mnie, jeżeli patrzysz otwartymi oczami, jeżeli zobaczysz drugiego człowieka obok siebie, to zobaczysz w tym anawim, w tym najbiedniejszym, anawim Jahwe to byli ci, którzy rzeczywiście zależeli tylko od Pana, bo nie mieli żadnej ziemskiej obrony, żadnego ziemskiego oparcia, a więc patrząc na nich, zobaczysz mnie, bo ja właśnie ich sobie wybieram jako miejsce mojego przebywania.
Ja patrzę na ciebie też, to jest też, no... Ja widzę ciebie, człowieku, tak jak Pan Bóg też nam przypomina słowami tej Ewangelii, że On nie jest biernym obserwatorem świata, który stworzył, ale On uczestniczy w tym, co się dzieje, nie? Że ja rzeczywiście, bo mnie cały czas jak gdyby, no nie, nie, no nie że męczy, ale, ale trzyma to właśnie ta pierwsza osoba, nie? Bo można to było sformułować inaczej, nie? Można sobie było zredagować tą przypowieść inaczej. A nie, tu jest jednak zachowany ten, ta pierwsza osoba. Ja byłem głodny, ja byłem spragniony, ja byłem w więzieniu, ja byłem chory, nie? Czyli ja patrzę na ciebie, słuchaczu tego słowa, nie? Poprzez jak gdyby tych wszystkich, których tu ojciec Michał wymienił, tych anawim współczesnych, których też mamy multum, ludzi, którzy rzeczywiście poza Bożą opatrznością nie mają jak gdyby oparcia w żadnej ziemskiej instytucji, w żadnym ziemskim, nie wiem, systemie wsparcia, czy to społecznego, czy jakiejś instytucji, czy rodziny, czy bliskich, czy krewnych. I znów powiem, że ten czas dzisiaj, który cały czas trwa, że on jest takim no, czasem wysypu niejako tych ludzi, którzy rzeczywiście stają w pełnej bezradności takiej, nie? Widzą, że widząc, że nie ma no, wśród tych rzeczy, które do tej pory może uznawali za pewnik, nie ma nic pewnego, nie? Że to, co wczoraj jeszcze dawało mi oparcie, jutro może przestać istnieć i to będzie moment, to będzie chwila. I jak gdyby to jest też takie, w sensie nie tylko jakiś obraz zubożenia, ale bym powiedział takiego ubóstwienia rzeczywistości, w tym sensie, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z roli i znaczenia tej Bożej obecności, której tak jak tu Michał zaznaczył, no często szukamy gdzieś w niebiesiech, prawda, czy w jakichś mistycznych uniesieniach, czy w pobożności takiej trochę czasami zamkniętej, w sensie skupionej na ilości powtórzeń, czy na jakiejś regularności. Tymczasem okazuje się, że ta Ewangelia też porządkuje nam w pewien sposób rzeczywistość, pokazując nam te najbardziej jaskrawe miejsca obecności Bożej.
Ta Ewangelia robi nam rachunek sumienia, co tu dużo gadać, ona jakoś tak próbuje przeorać te takie zasuszone skiby w nas. Ja jakby przypominam sobie taką opowieść o pewnym amerykańskim pastorze jakiegoś ewangelickiego kościoła, który miał pewnej niedzieli objąć swój urząd i taki eksperymencik zrobił, znana historia, zrobił eksperymencik przychodząc do tej świątyni w szatach żebraka. No i bardzo klasycznie został przyjęty, no został przyjęty jak żebrak, bo ani nie pachniał najlepiej, ani nie wyglądał najlepiej, więc owszem, przymusowo go tam jakoś, prawda, wpuszczono, w ostatniej ławce mu wyznaczono miejsce, bez uśmiechu i bez życzliwości, którą siano szerokim gestem wobec wszystkich, którzy wchodzili do tej świątyni, aczkolwiek wobec niego już tego zabrakło. I kiedy przybycie owego nowego pastora się nieco przedłużało i już wszyscy doznawali pewnego niepokoju, on wstał z tej ostatniej ławki, podszedł do ambony i im się przedstawił. Zawstydził ich najzwyczajniej w świecie. Ja przyznam szczerze, że widzę to, ja pracowałem w Stanach, jestem w stanie sobie wyobrazić tą sytuację. Rzeczywiście. Natomiast ja kiedyś już wspominałem tu na antenie w jednej z audycji, jaki eksperyment kiedyś ja przeprowadziłem wigilijny. Mówiłem o tym, że odwiedziłem ze 2-3 katolickie rodziny wieczorową porą, dzwoniąc i podając się za biedaka, który chciałby się dosiąść do wigilijnego stołu. No, przyznam szczerze, że tylko jedną z tych rodzin zawstydziłem, oczywiście żadna mnie nie wpuściła. Zachowały się może nie jakoś nieżyczliwie, może nie w jakiś tam sposób uwłaczający mojej godności, ale nie podjęły tematu, to znaczy najczęściej domofony zostały odwieszone bez żadnego komentarza, więc wobec jednej z tych rodzin zastosowałem ujawnienie, coming outu dokonałem takiego. No była to sytuacja chyba dla nich trochę jednak zawstydzająca. Co nam pokazuje też, mnie pokazało wtedy, że my mamy sporo takich zwyczajów, które są puste zupełnie, które są ładne, które mogłyby nawet sugerować, że w tym domu naprawdę mieszkają wrażliwi ludzie. Puste miejsce przy stole. Ale jak się okazuje...
Porcelanowy talerzyk, złoty sztuciec.
Jak się okazuje, to jest miejsce, które nie daj Bóg przez jakiegoś nieoczekiwanego, nieznanego gościa miałoby być zajęte. I zauważcie, to mnie bardzo uderzy, w tej perspektywie, o której mówię, że ci zbawieni, których Jezus chwali, wobec których wypowiada te pochwały, oni nie są w stanie się tym ucieszyć nawet, ponieważ oni są tak wstrząśnięci, bo nie zauważyli. Oni nie wiedzą, kiedy miałoby się stać to, co on im tak tu oszczerczo zarzuca, w cudzysłowie. Kiedy myśmy ciebie widzieli głodnym, biednym, strapionym, chorym, więźniem? Kiedy, Panie? I tu to kluczowe dla tej Ewangelii sformułowanie, że tych najmniejszych widząc czy służąc im, rzeczywiście służyliście mi. Ale jakby... oni naprawdę nie byli w stanie zrozumieć, kiedy się to dokonało, bo to się tak naturalnie dokonywało, bo to była ich, jakby to było ich życie, to była ich skóra, to było coś, co było organicznie z nimi związane, to nie było coś ekstra, coś, co oni dawali z siebie jako pewien naddatek, coś, co nie wiem, obmyślili sobie i zrealizowali, bo pięknie jest dać coś na ubogich, pięknie jest mieć zwyczaj, nie wiem, comiesięcznego dzielenia się dziesięciną, czy czymkolwiek innym. można to wcielić w pewną rzeczywistość życia na zasadzie pewnego ekstra, czegoś ekstra, coś, co jest pewnym epizodem raz w miesiącu. On mnie oczywiście jakoś tam dotyka, on mnie łechcze w znaczeniu bolesnym, po kieszeni na przykład, nie? Ale tu jest mowa raczej o pewnej wrażliwości, która jest konstans, która nie jest okazjonalna. Mówimy o cnocie, nie? Że jest tu stała skłonność do czynienia dobra. Nie, że raz mi się zdarzyło, że zobaczyłem biedaka na ulicy, no coś wzruszyłem i mu pomogłem. Nie, tu jest raczej mowa o tym, że ci ludzie po prostu tacy byli. Szok. No i niedowierzanie.
Niedowierzanie.
No tak.
Jest taki serial, z którego ja zaczerpnę teraz tytuł, mianowicie Boża Podszewka. To, co ty mówisz, w sensie to pytanie, Panie, kiedy widzieliśmy Cię i nie usłużyliśmy Tobie, które demaskuje niejako też sposób życia tych pytających, nie? Ono zwraca moją uwagę przynajmniej ku no też tajemnicy rzeczywistości, nie? Ja mówię, już kiedyś to mówiłem, że ja lubię czytać biografie współczesnych świętych, w sensie błogosławionych, czy mniej, czy bardziej obszerne. No i tam w kapitalny sposób widać, nie, jak bardzo człowiek, który jest zanurzony w rzeczywistość dnia powszedniego, w sensie, no przywalają się niekiedy nad nim niesamowite wody i wichry, i czasami jakieś wydarzenia, które pozornie dla mnie mają, czy w sensie dla tego człowieka w czasie, kiedy są opisywane, miały znamiona jakiegoś chaosu, po prostu, no nie wiem, decyzji błędnych podejmowanych przez przełożonych, jego błędnych decyzji. Wszystko wydaje się takie właśnie nieposklejane, nieposkładane. I kiedy na koniec przychodzi jak gdyby no ta perspektywa świętości tego człowieka, czy wyniesienia go w jakiś sposób na ołtarze, czy jako błogosławionego, czy sługę Bożego, i widać, jak to wszystko się no spina, w tym sensie, jak bardzo w tym zaczyna być widoczna ta Boża podszewka rzeczywistości, nie? Że to jest jak gdyby prawdziwy owoc wcielenia, że rzeczywistość taką, jaką my mamy, właśnie ta rzeczywistość, której można postawić pytanie, kiedy, Panie, miałem Cię widzieć głodnym, nagim, uwięzionym, przecież ja tutaj czekałem, wyglądałem, czy wyglądałam przez okno mego domu i nie nadchodziłeś, tymczasem ta rzeczywistość, którą my często właśnie szukamy od niej ucieczki, nie? Czy zabijamy czas, jak to się mówi, nie? Czy szukamy jakiegoś azylu od rzeczywistości, bo nas męczy, bo nas w jakiś sposób, nie wiem, albo zbytnio absorbuje właśnie, nie? Że no, wielką szkołą takiej chrześcijańskiej mądrości jest chyba właśnie umiejętność uczestniczenia w tym momencie, tu i teraz, nie? O czym się często tak mówi. To Amerykanie chyba nazywają mindfulness, nie? Że to jest takie bycie tu i teraz, nie? Że jestem, nie jestem przytłoczony rzeczywistością, nie jestem od niej odizolowany, uczestniczę w tym, co jest no, w tej chwili do zrobienia, powiedzmy, nie? I że no, bycie chrześcijaninem dziś, wydaje mi się, nie może polegać na szukaniu azylu, czy na szukaniu ucieczki, nie? Że ta Ewangelia nam przypomina, że ta Boża podszewka to nie jest mit, to nie jest jakaś piękna historia, nie? Ale to jest pierwsza i podstawowa konsekwencja wcielenia tego, że Słowo stało się ciałem, nie? Że stało się w czasie, w przestrzeni, w materii nieobecne, i że to nie skończyło się, że to trwa. Że realizacja tej obietnicy, ja jestem z wami aż do skończenia świata, to też nie jest gdzieś hen tam, ubozi, na obłokach, nie, w niebiesie. Nie, to dzieje się tu i teraz. Więc jeśli ja zamknę oczy, albo je przymknę dla wygody, żeby wszystko było delikatnie rozmazane, nie do końca w konturach swych oczywiste, ja popełniam wielki błąd, żeby nie powiedzieć grzech. Bo ja zamykam oczy na znaki Bożej obecności, które są dla mnie, w sensie są właśnie odpowiedzią na to moje pytanie, kiedy, Panie, nie?
A są w tej Ewangelii tacy, którzy zamknęli oczy i słyszymy właściwie analogiczną zupełnie część rozprawy, tylko dotyczy ona tych, którzy są tak samo zszokowani, którzy słyszą dokładnie te same jakby kryteria, bo to są użyte dokładnie te same kryteria, tylko z tą partykułą nie. Nie? Nie daliście mi, nie odwiedziliście mnie, nie przyjęliście mnie, i oni są dokładnie tak samo zaskoczeni jak ci pierwsi, co oznacza, że dla nich te zjawiska były obce. Oni w swoim życiu ich nie przyjęli, oni w swoim życiu się wobec nich nie odnaleźli, nie zaczęli ich stosować, nie uczynili ich swoimi. one nie były dla nich ważne. Wobec czego zupełnie nie mogą zrozumieć tego utożsamienia się Jezusa, które on wyraża wobec nich w ten sam sposób. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych braci, tegoście i mnie nie uczynili. Myślę sobie, próbuję sobie porównać te dwie grupy, jak bardzo dla pierwszej musiało być to rozradowujące, bo okazało się, że ich życie, które być może w niektórych aspektach było trudne właśnie w tej perspektywie posługi innym, bo to kosztuje, to zawsze kosztuje, ale jednocześnie oni już z tego czerpali ogromną radość i satysfakcję, bo, drodzy Państwo, w Dziejach Apostolskich mamy to słowo, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Nie? Te słowa, które są przypisane Jezusowi, jak powiedział nasz Pan, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I każdy, kto kiedykolwiek spróbował, czy to w perspektywie dawania rzeczy materialnych, ale może jeszcze bardziej w perspektywie dawania samego siebie, swojego czasu, swojego zaangażowania, swojego wysiłku, swojej pracy, wie doskonale, jak to cieszy, zwłaszcza jeżeli można w tej perspektywie, nie wiem, uszczęśliwić kogoś innego albo ulżyć jego trudnej doli. Nie? I ci ludzie, którzy już czerpali satysfakcję za swojego życia, robiąc te rzeczy, wobec których prawdopodobnie nigdy nie spodziewali się jakiejś nagrody, nagle są tak zaskoczeni, bo okazuje się, że to wszystko zostało zapamiętane i to wszystko łączyło ich ściśle z Chrystusem, który w tych najuboższych i najmniejszych był. A więc mamy z jednej strony grupę taką podekscytowaną i zszokowaną i wyobrażam sobie te ich odczucia, które oni wówczas mają, i z drugiej strony mamy grupę, która musi doznawać takiego potwornego wstrząsu, uświadamiając sobie, jak bardzo ich życie zostało zmarnowane, jak wiele stracili, bo widzą tych, którzy się radują, nie, z tego, co czynili w swoim życiu, i w związku z tym doświadczą w tej chwili jeszcze nagrody w ramach tego działania ziemskiego i widzą siebie, którzy nie tylko nie doświadczyli tej radości za życia, ale jeszcze, jak się okazuje, zostają skazani na coś, co tak bardzo nam skrzeczy i tak bardzo nieznośnie zgrzypi we wszelkich ewangelicznych przekazach, tak bardzo, że czasem próbujemy to usunąć z Ewangelii, usunąć z nauczania Kościoła, usunąć z powszechnego dyskursu, mianowicie istnienie piekła. Czyli wiecznej kary, która jest przygotowana diabłu i jego aniołom i tym wszystkim, którzy w swojej istocie do nich należą. I to nie są najwięksi zbrodniarze, jak się okazuje. To są ludzie, którzy byli po prostu niewrażliwi w swoim życiu i którzy tej wrażliwości nie byli w stanie odkryć w perspektywie Boga, który jest wrażliwy, i w perspektywie człowieka, który tej wrażliwości potrzebuje. Ci zostają odesłani na wieczną karę. Ta prawda o piekle, która ma się przedrzeć do naszej świadomości, choćby w tym kontekście końca roku liturgicznego, tego eschatologicznego czasu, w którym wspominamy sobie o wieczności, ta prawda musi być przy nas. Tę prawdę musimy wziąć ze sobą, drodzy Państwo, w tę niedzielę. I o tej prawdzie naprawdę musimy pamiętać, właśnie dlatego, że ona nie, to nie dla postrachu, to dla uzmysłowienia nam, że tu, w tym naszym życiu dzisiaj, o coś naprawdę chodzi. Zobaczcie, że jeszcze tylko uzupełnię już... Oddaję ci głos, rzecz jasna, ale jeszcze tylko uzupełnię o taką myśl, którą bardzo jasno Pan Jezus przypomniał przez siostrę Faustynę. Dzisiaj jest czas miłosierdzia. Tam, po śmierci, w czasie sądu, to będzie okres sprawiedliwości, czy czas sprawiedliwości. Nie, tam nie będzie miejsca na miłosierdzie. Tam będą nagie fakty, mówiące o tym, co się wydarzyło. Dzisiaj Jezus mówi: przyjdźcie do mnie i zaczerpnijcie ze zdrojów miłosierdzia. Uczcie się miłosierdzia ode mnie, nabywajcie wrażliwości ode mnie, po to, aby kiedy przyjdzie ten czas sądu, po to, abyście mogli doznać ogromnej radości.
No pięknie to ojciec podsumował, ja już nie mam serca, żeby rozwijać
nowe wątki. Ale koniecznie winien ojciec jeszcze to jakoś spuentować.
Ale taka puenta jest właśnie krótka i prosta, że ten tekst, który nam dzisiaj towarzyszy, oczywiście myśmy go nie rozebrali, ani żeśmy go nie skonsumowali w całości, bo moglibyśmy jeszcze pewnie długo rozmawiać o tym.
Legie to jest cudowne, bo to daje perspektywę na następne lata pracy.
Następne lata pracy, ale dla mnie to jest jedno z najbardziej niepokojących i jednocześnie najbardziej pocieszających Ewangelii. Niepokojących dlatego, że to, co przed chwilą właśnie Michał zauważył, że przypomina nam o pewnym porządku świata, rzeczywistości jako takiej, który nie jest naszego autorstwa. Nie? Ta Ewangelia zdejmuje z naszych pleców i barków tą nieustającą rządzę sądzenia wszystkiego i wszystkich, nie? Którą my w sobie nosimy, poprzez przypomnienie o tym, że jedyny sąd, który będzie miał jakiekolwiek znaczenie, nie jest naszym sądem, ani naszym osądem. I to jest niepokojące w tym sensie, że powinno pobudzić sumienie i serce do wytężonego wysiłku u progu Adwentu. A pocieszające jest to, co właśnie wynika z tej Ewangelii. Ten sąd będzie zgromadzeniem prawych, w sensie tych, którzy byli ludźmi wrażliwego serca i otwartych oczu, i że naprawdę nie trzeba wiele, żeby to oko króla spoglądało nie tylko ze sprawiedliwością, ale przede wszystkim z miłością, nie? Że tu nie ma nie wiadomo jakiej fizyki jądrowej i nie wiadomo jakich stopni zaangażowania i biegłości w jakiejś technologii życia, ale wystarczy właśnie, żeby ze względu na tą tajemnicę Chrystusa, właśnie w ów sposób, czyli chrystusowy sposób patrzeć na bliźniego, na świat, który mnie otacza, na moment, w którym się znajduje, na to dzisiaj, o którym tutaj tak ładnie ojciec Michał powiedział, że to dzisiaj jest czas, w którym mam okazję okazać się tym, który znajdzie się po prawej stronie i nie potrzebuję do tego naprawdę wiele.
Hic et nunc.
Pięknie to, ojciec, jak czeskiego, tak. Czeskiego nie znam, ale ładnie to, ojcu, wyszło.
Ładne to słowo jest. Tu i teraz, po staroczesku, czyli po łacinie. Drodzy Państwo, kończymy, lądujemy, dziękujemy Wam za obecność z nami tu na antenie radia, czy też na innych nośnikach, niezależnie od tego, kiedy Państwo słuchają tej audycji, no my nadajemy w niedzielę, ale możecie ich odsłuchać również w dowolnym czasie.
I powielokroć.
Rzecz jasna, nie na antenie radia, bo tutaj tylko raz, ale potem dwa. One są dwa, przepraszam, bo i rano, i wieczorem o 11.10, 21.30 przypomnijmy, ale rzecz jasna są one magazynowane w archiwum, są na nośnikach, o których zaraz powie Maciej, natomiast dziękujemy Wam za ten kontakt z nami, dziękujemy Wam za słowo, za życzliwość, za to, że meldujecie się, gdzie słuchacie, miło nam, że gdzieś tam i w Nowej Zelandii ktoś nas słucha i w Londynie znowu jakieś głosy i oczywiście w Polsce. W wielu miejscach w Polsce, rzecz jasna, które cieszą nas nie mniej. Dziękujemy Wam za to, że jesteście. My cieszymy się, że możemy być tu z Wami i rzecz jasna, jeszcze może obiecałem, że Maciej przypomni, to przynajmniej te miejsca, w których...
Tak, no można nas słuchać, polecamy się oczywiście. My powoli, ojcze Michale, będziemy się
do stówki zbliżać
do trzycyfrowej liczby naszych audycji, więc wszystkie one są dostępne na serwisie Spotify. Po wpisaniu nazwy naszej audycji ukażą się nasze nieodmiennie urocze oblicza w takiej miniaturce, a pod spodem jest cała lista prawie 100 godzin naszych tutaj rozmów nad Słowem Bożym i ze sobą nawzajem. Oprócz tego można nas znaleźć także na platformie Google Podcasts. Tam także wystarczy wpisać tytuł naszej audycji oraz w serwisie takim streamingowym jak iTunes. To jest dla tych wszystkich, którzy mają tak zwany sprzęt z jabłkiem i korzystają z niego, oraz Deezer, a także zapraszamy do tego, żeby odwiedzać nam poświęconą, naszej audycji poświęconą stronę, czy podstronę Radia Niepokalanów. Tam też wszystkie odcinki naszej audycji są dostępne do odsłuchania dla tych, którzy nie korzystają z tych wszystkich dobrodziejstw przenośnych, smartfonowych czy tabletowych.
Życzymy miłego odbioru zatem, a na tę niedzielę niech Was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi Wszechmogący, dobry, miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Żegnają się z Państwem ojciec Michał Nowak, franciszkanin.
I ojciec Maciej Baron, werbista.
Pokój i dobro.
Amen.